Naszym gościem Marcin Makowski, Tygodnik Wprost. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Kosiniak-Kamysz, Władysław. Będziemy głosować przeciwko odwołaniu Krzysztofa Bosaka. Można powiedzieć, że nie będzie zmian w prezydium Sejmu, że Krzysztof Bosak dzisiaj obroni swoje stanowisko wicemarszałka?
No, wszystko na to wskazuje i wydaje się, że to jest bardzo dobra decyzja, bo po pierwsze jednak pomimo braku wicemarszałka ze strony Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że przedstawiciele opozycji powinni i mogą mieć po prostu swojego wicemarszałka, bo to jest element pluralizmu państwa polskiego, dobrze rozumianego i nie może być odpowiedzialności zbiorowej, bo jak rozumiem to odwołanie w kontekście, nie wiem, jakiejś retorsji za zachowania posła Brauna. Krzysztof Bosak pokazywał wielokrotnie, że jest politykiem propaństwowym i raczej z tych polityków koncyliacyjnych, nawet na tle własnej partii się wyróżnia, więc jego odwołanie byłoby ruchem czysto politycznym, ale nie merytorycznym. No i cieszy też fakt, że Władysław Kosiniak-Kamysz po takim dosyć długim okresie milczenia czy jakiegoś wycofania w tych często dramatycznych momentach, nie wiem, przejmowania mediów publicznych czy obchodzenia praworządności w różnych przypadkach poczynania nowego rządu, no wreszcie dziś odnajduje swój głos i swoją indywidualność. Wydaje mi się, że to jest po prostu dobry i potrzebny ruch.
Ruch jak na razie jednego klubu. Lewica będzie oczywiście za odwołaniem. Nie wiemy, co zrobi Polska 2050, co zrobi także Koalicja Obywatelska, też co zrobi Prawo i Sprawiedliwość. Jak się powinny pozostałe kluby zachować?
No właśnie Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj dużym znakiem zapytania, bo przecież klub, który nie ma wicemarszałka i też ma trochę napięku z Konfederacją, może zagłosować przeciw odwołaniu, bo to byłoby w takiej logice, powiedzmy, ustępujemy, ale liczymy na wasze wsparcie w przyszłości, ale może też po prostu odpłacić pięknie za nadobne i zagłosować za odwołaniem wicemarszałka albo Saka. Natomiast wydaje mi się, że rozsądniejsza była ta opcja numer jeden, a jeżeli chodzi o Polskę 2050, obstawiałbym raczej głosowanie po linii Platformy Obywatelskiej. Lewica jest oczywista. Natomiast sam fakt, że głosujemy z odwołaniem wicemarszałka nie ze względu na to, co on zrobił, czy też czego nie zrobił, tylko ze względu na to, jaki jest klimat wokół partii, którą reprezentuje, ale przecież wybrany jest w sposób demokratyczny, no to już pokazuje klimat naszej demokracji, tak? Tego, że coraz mniej pluralizmu, chociaż przez 8 lat obiecywano, że będziemy dzisiaj żyć w państwie praworządnym i pluralistycznym. Takie ruchy wydają się na dłuższą metę bardzo kontrskuteczne.
No ale panie redaktorze, to też pokazuje, może po raz pierwszy w tej kadencji, w sprawie może nie najważniejszej, ale jednak istotnej i medialnej, medialnie nośnej, że może się w naszym Sejmie pokazać nowa koalicja, w sensie no, nie rządząca, ale Prawo i Sprawiedliwość. Byłem wczoraj w Sejmie, rozmawiałem dużo z politykami tej partii i wiele osób, większość mówiła, zagłosujemy przeciwko odwołaniu. Takie jest stanowisko publiczne Mateusza Morawieckiego, takie jest publiczne stanowisko suwerennej Polski i nieoficjalne jeszcze wielu posłów tej partii. PSL będzie przeciwko i Konfederacja będzie przeciwko. Nagle się ta prawicowa koalicja, czy centroprawicowa, także pokaże, że w tym Sejmie może być i centrolewicowa większość, ale może być też większość centroprawicowa.
No tak, trochę taka koalicja polskich spraw, prawda? Zapomniany projekt prezydenta Dudy, jakby drugie życie odnajdywał. No i wydaje mi się, że jeżeli jakaś oś porozumienia ma istnieć między tymi partiami centroprawicowo, nie wiem, chadeckimi, no to właśnie na linii nie tyle interesów personalnych, bo przecież tutaj tak naprawdę nie chodzi o Krzysztofa Bosaka, tylko o pewne reguły i standardy demokracji i to raczej dobrze zwiastuje na przyszłość, bo gdyby nie było tego sprzeciwu PSL-u, no to mielibyśmy dzisiaj wicemarszałków i marszałków tylko z koalicji rządzącej, czego chyba nigdy w historii III Rzeczypospolitej nie było. No i bez względu na to, jaki jest kontekst polityczny i co robił Grzegorz Braun, to po prostu nie usprawiedliwia faktycznego braku pluralizmu, więc każdy rodzaj wyłomu z takiego myślenia wydaje mi się rzeczą dobrą dla demokracji, nawet, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich egzotycznych i chwilowych koalicjach, jak być może ta, która nam się przy tym głosowaniu zawiąże.
chociaż ona może działać dalej przy innych kwestiach. Mamy chociażby kwestię, która wczoraj była była dyskutowana w polskim Sejmie, czyli ustawodawstwa, która ma ścigać mowę nienawiści ze względu na orientację i tożsamość psychoseksualną. Tutaj też się może okazać, że lewica nie znajdzie większości w polskim Sejmie.
I to nie jest nawet kwestia koalicji takich czy innych, ale po prostu tego, że jest to odbicie, jak rozumiem, demokratycznej woli większości społeczeństwa polskiego. Bo to nie jest tak, że nagle koalicja lewicowa, która zyskała poniżej 10 punktów procentowych w wyborach, może narzucać swoją agendę w głosowaniach z parlamentowi, który w kwestiach światopoglądowych nie musi być związany umowami koalicyjnymi z Platformą Obywatelską na przykład, czy z lewicą właśnie. To moim zdaniem paradoksalnie świadczy o kondycji polskiej demokracji na tym przynajmniej odcinku, że nie głosujemy stawnie, tylko jednak kwestie, które nie są ściśle prawne czy polityczne, tylko właśnie światopoglądowe, mogą iść na przekór koalicją, bo dotyczą życia człowieka i każdy tutaj może często właśnie w taki nieoczywisty sposób dokonać wyboru. To ja myślę, że to jest raczej zdrowy objaw niż przeciwnie.
To teraz przejdźmy do mediów. Dwa krótkie pytania. Panie redaktorze, z mediami łączy się kolejny punkt, nawet wcześniejszy, przed odwołaniem Krzysztofa Bosaka, będzie wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Pana zdaniem, obroni się, to wiemy na pewno, ale czy powinien dalej być ministrem kultury? Czy to, co się stało na początku z przejmowaniem polskich mediów, to jest coś, co powinno się zakończyć dymisją ministra Sienkiewicza?
Wiemy, że takiej dymisji nie będzie, wiemy, że nie ma większości do odwołania, natomiast jeżeli mówimy o tym, co być powinno w takim idealnym świecie, to nie powinien być ministrem. To jest dla mnie oczywiste, no jeżeli ktoś zaczyna od jednak co niedawno pokazał sąd rejestrowy niezgodnego z prawem obsadzania stanowisk menedżerskich w mediach publicznych i od takiej awantury wyłączania anteny na żywo, no to tak można w ogóle mówić o kontynuowaniu misji w resorcie kultury. To wygląda jak jakiś resort siłowy. No, wydaje mi się, że tutaj, czy ja nie mam wątpliwości, że ta misja jest jakby z góry już naznaczona tym początkiem i coś, co dyskredytuje w moim odczuciu ministra Sienkiewicza.
A drugie pytanie to jest to, czym uzasadnia swoje działanie poza prawne de facto minister Sienkiewicz i stanem mediów publicznych wczoraj ujawnione zarobki nie tylko pracowników, ale też osób, które komentowały. Część z tych dziennikarzy mówi, to manipulacja, bo wypłaty były za prowadzenie programu, a nie za przychodzenie jako gość, ale większość się nie odnosi. To może pogrążyć polską prawicę i to partyjną, ale też część tej sceny medialnej prawicowej Bizancjum TVP?
Jeżeli pogrąży, to płakać nie będę, bo skala zarobków jest jakaś horrendalna, stopień pewnego też zakłamania czy zblatowania się z władzą, jak widać, nie czysto ideologiczny nawet, czy ideowy, ale finansowy jest porażający. Już tam wszystko jedno, czy to za programy, czy nie. Jeżeli ktoś dorabia sobie komentowaniem i ma te zarobki to 25 tysięcy złotych miesięcznie, z czego być może 95% Polaków zarabia mniej, no to nie jest zdrowe po prostu. I to pokazuje, że polska prawica, ta komentatorska, tak się często z władzą zespoliła, również od strony tej właśnie materialnej, że ten czynnik, który kiedyś wyniósł ją do mainstreamu z opozycji, czyli pewnie pokorność, pewna odwaga w myśleniu, pod prąd, niezależność, została wystawiona na sprzedaż, wyceniona wysoko, ale jednak sprzedana. No i dzisiaj ci ludzie, którzy to robili, muszą sobie z tym radzić. Nie jest to mój problem, ani jak rozumiem dylemat pana redaktora, ale o środowisku konserwatywno-prawicowym ktoś zaświadczy. Nie mówię, że to nie dotyka drugiej strony tego medalu, bo wiemy, jak wygląda rzeczywistość medialna w Polsce, no ale jednak to jest bulwersujące i wydaje mi się, że obnaża standardy.
obnaża też to, co się standardy pracy medialnej w telewizji publicznej, to na pewno i utrudnia nam pracę, bo my akurat nie płacimy za komentarze, a teraz ktoś się może zgłosić, a dlaczego? To oczywiście pół żartem, pół serio. Marcin Makowski, Tygodnik Wprost, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę,
panie redaktorze. I to za darmo.
I to za darmo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10:20 na zegarach, to jest Odyseja Wyborcza.